w tydzień w Wielkopolsce.
Dzień dobry, 15.09, 14 lutego w sobotę. Jak zwykle w tej audycji podsumowujemy tydzień, który właśnie się kończy. Ewa Ruszkiewicz, Super Express.
Dzień dobry.
Mikołaj Woźniak, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
Realizuje audycję Adam Loch, prowadzi Rafał Regulski. Powtórka z wyroku, kilkuletnie zwłoki seniora w mieszkaniu w bloku, rodzice zaskoczeni programem sesji Rady Gminy oraz hura, już ferie. To są nasze tematy na najbliższe radiowe minuty. A zaczynamy od wyroku. Poetka, noblistka mówi, twierdzi, że nic dwa razy się nie zdarza. Czy aby na pewno nie? W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Poznaniu drugi raz zapadł wyrok w tej samej sprawie. Wyrok jest taki sam jak za pierwszym razem i ten wyrok może spotkać taki sam los, jaki spotkał wyrok za pierwszym razem. Tak o tej sprawie mówiliśmy w naszych poniedziałkowych wiadomościach.
15 lat więzienia za zabójstwo w poznańskim autokomisie to sprawa, którą po 23 latach od zbrodni rozwiązało policyjne archiwum X. 31 sierpnia 2000 roku oskarżony Wojciech W., co potwierdził dziś sąd, zabił siekierą właściciela autokomisu. W tle był wątek miłosny i chorobliwa zazdrość o partnerkę zamordowanego. To już drugi taki sam wyrok, jaki zapadł w tej sprawie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Poprzedni z grudnia 2024 roku uchybił sąd apelacyjny, bo w składzie był tak zwany neosędzia. Nie mam siły na kolejną apelację, mówiła dziś matka ofiary.
Nie będę składać apelacji. Ja już dosyć straciłam na rozprawy. Ja już dosyć straciłam na sprawy. Ja już nie chcę mieć apelacji. A przez te 3 lata to do sądu to już naprawdę jestem tak zmarnowana.
W drugim wylosowanym składzie, który zajął się tą sprawą, także zasiadał tak zwany neosędzia. Zdajemy sobie sprawę, że wyrok może być ponownie uchylony, mówi prokurator Aneta Chamczyńska-Pękala.
Tutaj dla pani pokrzywdzonej, tak dla matki, nie jest to w żaden sposób komfortowa sytuacja, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy zapadnie prawomocny wyrok.
Prokuratura wnioskowała o dożywocie dla Wojciecha W. Wyrok nie jest prawomocny.
Tak to wyglądało w naszej relacji w poniedziałek. Łatwo te sprawy obrócić w jakąś taką straszną, śmieszną groteskę, ale z pewnością matce ofiary zbrodni do śmiechu nie jest, do strachu, natomiast już pewnie tak. Co o tym myślicie, Ewo?
Tak, ta historia jak w soczewce pokazuje to, jak upolitycznione działania upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa wpływają na zwykłego Kowalskiego. Nie możemy już teraz myśleć o tym, że to jest gdzieś daleko, to jest Warszawa, to mnie nie dotyczy. Historia tego wyroku pokazuje nam, że obywatele, których sprawy prowadzą neosędziowie, narażeni są na konkretne, rzeczywiste i realne komplikacje prawne. To są też, słuchajcie, koszty, ale to jest to, co też mówiła rodzina ofiary tego przestępstwa. To jest też stres. To są też nieprzespane noce. I to pokazuje, że polityka dotyczy każdego.
I chyba najgorsze jest w tym wszystkim też to, bo ta mama też o tym mówiła, że oni tego nie rozumieją. Ludzie po prostu tego nie rozumieją, że to ich spotyka i przecież sędzia to sędzia i jej w sumie nie interesuje, kto zasiada za tym stołem i kto wydaje wyrok. Tylko ona by chciała trochę sprawiedliwości. Chciałaby wreszcie po tych latach zrozumieć i wiedzieć, że ta sprawiedliwość faktycznie jest. No pani ma 87 lat, mówi wprost o tym, że nie wie, czy doczeka tego wyroku, który nie zostanie później ostatecznie uchylony. Więc mi się wydaje, że z tej perspektywy on też pokazuje, że nikt nie wie, co z tym zrobić tak naprawdę, że rząd jakieś tam rozwiązania różne zapowiadał, a ostatecznie tam jest taki galimatias, że ani oni nie wiedzą, jak dalej, co z tym począć, a ludzie już zupełnie nie wiedzą, dlaczego. I też przyszła mama o to pyta.
Ja tak zauważyłem, że w ostatnich latach przy okazji tych wszystkich dyskusji o tych władzach, również władzy sądowniczej, często padało takie stwierdzenie, że obywatele w zasadzie tą władzą sądowniczą specjalnie się nie interesują, te wybory są ważne, jedne, drugie, trzecie, samorządowe, prezydenckie, parlamentarne, a władzą sądowniczą się nie interesujemy, nie przyglądamy się jej i nagle się okazuje, że tak jak powiedziałaś, Ewo, jak mówicie, że to dotyczy, może dotyczyć każdego z nas. to, co się dzieje w murach sądów chociażby.
Tak, i nie możemy na to pozostawać obojętni, nie możemy się zgadzać z tym, żeby tak to właśnie wyglądało. Niestety rzeczywistość pokazuje, że w obliczu tego dużego systemu ten mały, pojedynczy obywatel jednak jest zdany na łaskę czy niełaskę systemu. Tutaj ta historia jest, ona się nie zaczęła kilka lat temu, ona zaczyna się w roku 2000, kiedy Sławomir, ofiara, poznaje swojego zabójcę. Mieszkają przez moment razem w domu, a potem przez, tak jak powiedzieliście w swoim materiale, przez wątek miłosny dochodzi do tragedii i przez 23 lata ta zbrodnia nie została jednak rozwiązana. Dopiero gdy sprawą zajęło się poznańskie archiwum i tutaj ukłon do policjantów, którzy w te przepastne swoje archiwa zaglądają, zastosowują nowe techniki kryminalistyczne, analizują dowody, dokumenty, przyglądają się jeszcze raz całemu materiałowi, no i sprawca został zatrzymany, potem aresztowany. Prokuratura postawiła go w stan oskarżenia. No i tutaj się wszystko rozkłada i tutaj wchodzą neosędziowie i coś, nad czym ten zwykły obywatel, który oczekuje sprawiedliwości, nie ma wpływu.
To, tak, i to jest też perspektywa matki, bo mówisz o tym, że ta sprawa się zaczęła właśnie w 2000 roku i to są najpierw 23 lata życia w takiej w ogóle niewiedzy, co się wydarzyło, dlaczego i kto to zrobił. Potem przychodzi ten 2023 rok i może ona myśli, że już wreszcie za chwilę usłyszy jakieś rozwiązanie, już jest przecież starszą osobą i tego by chciała. I to właśnie to nie jest sprawa, że od 23 roku ona nie może usłyszeć wyroku, tylko ona tego wyroku nie zna od 2000 roku, a teraz jeszcze nawet jeżeli on zapada i pierwszy jest taki sam, drugi jest taki sam, to przez jakieś względy formalne, bliżej przecież, których właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, ona nie zrozumie, ten wyrok się nie utrzymuje i faktycznie trudno się w takiej sytuacji w ogóle postawić, trudno się w takiej sytuacji odnaleźć.
A jak w ogóle oceniacie sam wyrok, czyli 15 lat więzienia?
Prokuratura domagała się dożywocia. Przypomnijmy, że sprawca wszedł do pomieszczenia biurowego, zadał cios śpiącej ofierze, potem podpalił gazety, czyli spowodował pożar i stamtąd uciekł. Został oskarżony o najwyższą zbrodnię, o zabójstwo.
Gdzieś tam wyczytałem, że ten plan zatarcia śladów poprzez wzniecenie pożaru nie powiódł się, bo za szybko ten dym się jakby uwidocznił i straż za szybko przyjechała.
Tak, tam jeden z lokatorów w sąsiedniej kamienicy zaalarmował służby, szybko ugasiły i od samego początku było wiadomo, że pan Sławomir sobie tego sam nie zrobił. A sprawcy nie było. To pokazuje też, jak oczywiście rozwinęły się nasze możliwości właśnie kryminalistyczne, analizy dowodów, że to przysłowiowe, że nie ma zbrodni, że nie ma zbrodni bez kary, jednak faktycznie...
Doskonałej nie ma.
Prawda? Natomiast rodzina pana Sławomira wielokrotnie wypowiadała się w mediach, rozmawiała z nami dziennikarzami i oni mówili wprost, co przeżywają. Tym bardziej teraz, gdy widzimy staruszkę pod salą sądową, która mówi, ja bym po prostu chciała już spokoju, ta pani ma do tego prawo, a Krajowa Rada Sądownictwa powinna być wolna od wpływów politycznych. To już są tak jasne głosy ekspertów, osób, które zajmują się tym zawodowo, że możemy tylko teraz dopingować ministerstwu, żeby faktycznie to się wydarzyło.
A pytałeś o wysokość tej kary, o wymiar kary. Ja zwykle tego staram się nie oceniać, natomiast 15 lat, to o czym mówiłaś, Ewo, że faktycznie to raczej była zaplanowana zbrodnia i to nie było tak, że nagle to się stało i pan może mówić, że coś go ruszyło, tylko on to wszystko zaplanował od A do Z, więc możemy ewentualnie z tej perspektywy rozmawiać o tych 15 latach, ale też zawsze myślę, że to może zostawmy sądom. Ważniejsze może, jaki będzie wymiar tej kary, to żeby ona faktycznie wreszcie się utrzymała i zapadły te decyzje, których potem nikt nie podważy ostatecznie.
Ale przyznam, że mnie zastanowiła ta okoliczność, że zabiwszy rywala, że tak powiem, w tych zabiegach o tę samą kobietę, założył z nią trwały związek, szczęśliwy, i zdaje się, że ona w tym pierwszym procesie zeznawała, dając mu alibi, więc... No więc to tak mówicie, było to zaplanowane po prostu i w pewnym sensie na ileś lat się udało.
Tak, i prokuratura jasno, kategorycznie i stanowczo mówi, odwołujemy się również od wysokości kary. Dla prokuratury, dla śledczych ta kara jest za niska. Natomiast rodzina po prostu podkreśla, że liczyłaby już na uprawomocnienie się wyroku, bo to da im spokój i możliwość takiego psychicznego, myślę,
pewnego, myślę, zamknięcia może jakiegoś rozdziału, chociaż wiadomo, że to nigdy nie jest tak, że się o czymś zapomni, że to przestanie boleć, ale no jest ta możliwość, że faktycznie coś się zamyka i na to oni chyba liczą po prostu.
Sąd, co warto podkreślić, wziął pod uwagę tym wyrokiem to, że ów zabójca no potem już nie wchodził w żadne konflikty z prawem. Czy to dobrze, czy źle, że sąd bierze to pod uwagę? To zostawiamy może sądowi.
No, oryginalny jest to, raczej myśl.
Zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
O takich sprawach lubię mówić, że nie wymyśliłby tego żaden autor scenariusza filmowego, żaden pisarz realista, a życie wymyśliło. A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że miejscem akcji jest wielki blok mieszkalny na dużym osiedlu mieszkaniowym w dużym mieście pełnym ludzi. Tak o tym mówiliśmy w poniedziałek w naszych wiadomościach.
Sąsiedzi przez lata żyli ze zwłokami za ścianą. Policjanci odkryli ciało podczas wizyty komornika. To sprawa z bloku na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu. Jak mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji, funkcjonariusze odnaleźli zwłoki po wejściu do mieszkania.
Wiele wskazuje na to, że osoba ta nie żyła od dłuższego czasu. W miejscu policjanci wykonali czynności procesowe pod nadzorem prokuratora przy udziale biegłego z zakresu medycyny sądowej. Decyzją nadzorującego postępowanie ciało zabezpieczono do badań sekcyjnych. Trwają czynności zmierzające do potwierdzenia tożsamości tej osoby oraz ustalenia rodziny zmarłego.
Według nieoficjalnych informacji zmarły to prawdopodobnie 86-latek, który mieszkał w tym lokalu. Ponieważ korzystał ze zleconego przelewu, opłaty za czynsz systematycznie wpływały na konto spółdzielni, ale nie wzrosły po podwyżkach i stąd zadłużenie oraz wizyta komornika. Mężczyzna mógł nie żyć nawet od 2022 roku. To wniosek z terminów przydatności produktów w jego mieszkaniu. Sąsiedzi mieli wcześniej zgłaszać problemy z sektami, ale nikt nie szukał sąsiada, ponieważ uważano go za podróżnika.
Ciekawa sytuacja, można powiedzieć, że wstrząsająca, aczkolwiek no... Jak to oceniacie?
Dla mnie, nie wiem, czy się zgodzicie, koledzy redaktorze, ale dla mnie to jest historia o samotności.
Tak, to jest bardzo smutna historia, to zdecydowanie.
O samotności, która dotknęła seniora, który żył w dużym bloku, w dużym mieście, za ścianą miał sąsiadów i który ostatecznie zmarł i doczeka się tego pochówku po kilku latach.
Jako prawdopodobnie NN.
Do dziś prokuratura tak naprawdę nie wie, czy to na pewno właściciel tego mieszkania, dlatego że nie ma materiału porównawczego, dlatego że pan Józef nie miał ani kochających wnuków, ani swoich przyjaciół, którzy by go odwiedzali, ale też właśnie tej rodziny, która mogłaby tego materiału dostarczyć do badań porównawczych. Ja rozmawiałam z panem prokuratorem Łukaszem Wawrzyniakiem, który jest rzecznikiem prasowym Poznańskiej Prokuratury Okręgowej. I on wyraźnie powiedział, że potrzebna będzie również między innymi opinia biegłego z dziedziny antropologii, bo zwłoki były w takim stanie, że na chwilę obecną to możemy mówić o wielu hipotezach, co się wydarzyło. No, wiemy na pewno, że nikt temu panu krzywdy nie zrobił, czyli że nie przyczyniły się do jego zgonu osoby trzecie. Ale nie wiemy na przykład, czy odebrał sobie życie. Nie wiemy, czy zmarł w sposób bezbolesny. No nie wiemy, co się wydarzyło. Wiemy, że nikt nie zareagował. I to jest bardzo przykre.
Wiecie, co ja spędziłem przy tym temacie ostatnie dwa dni, bo dzisiaj rano też publikujemy nowy tekst w tej sprawie na Wyborczej. I publikujemy też zdjęcie tego pana i nazwisko. Decydujemy się na to dlatego, że mamy nadzieję, że może się zgłosi ktoś, kto go ostatecznie zidentyfikuje, bo no smutne jest, cała ta historia jest smutna, ale abstrahując od tego, że cała jest smutna, to wybitnie smutne wydaje mi się być to, że wszyscy tak naprawdę wiedzą, kto to jest pan Józef, jak pan Józef się nazywa, a wielce prawdopodobne jest, że spocznie w anonimowym grobie, być może nawet na tym samym cmentarzu, gdzie jest grób jego matki, bo ten grób udało się ustalić dzięki temu, że pan profesor Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego, klimatolog, no akurat nie rozmawiałem z nim o klimacie ostatnio, tylko o tym, że on zgłosił się najpierw do urzędu, ostatecznie złożył wyjaśnienia na policji, bo on pana Józefa znał, zorientował się, że te teksty, no, kto to jest na podstawie miejsca. No i zdziwili się z kolegami, że bodajże 3 czy 4 lata temu on się nie zjawił na spotkaniu bożonarodzeniowym. No ale był trochę samotnikiem, trochę podróżnikiem, bardzo go zresztą, no, lubili go bardzo, ale nikt aż tak głęboko no nie wnikał w jego prywatność, żeby potem, no nie wiadomo jak bardzo go szukać. Byli w jego bloku, widzieli to samo co sąsiedzi, czyli tę przepełnioną skrzynkę na listy. No i faktem jest, że pan Józef ma bardzo rzadkie nazwisko i to jest prawdopodobnie, no może już nie mieć żyjących krewnych. Prokuratura mówi też, że być może możliwe będzie na podstawie analizy dentystycznej wyjaśnienie, że to faktycznie jest on i zidentyfikowanie go już takie w pełni ostateczne. No i na to trochę liczymy, że może jeżeli pan profesor Chojnicki się zorientował, że to jest pan Józef, to ktoś, kto zobaczy zdjęcie, no, pozna nazwisko charakterystyczne, no to też przyjdzie na policję i da jakieś informacje, które ostatecznie no, będą pomocne, no bo myślę, że to, co my możemy w tym temacie zrobić, no to jeżeli przez 4 lata nikt z tego nie wiedział, to teraz na końcu chociaż to nagłośnić. No i spróbować doprowadzić gdzieś tam do godnego pochówku, być może ostatecznie w grobie rodzinnym razem z matką.
Zobaczcie, najbliżsi, rodzina, przyjaciele, współpracownicy, a ostatecznie również sąsiedzi, którzy przestali go widywać. Listonosz, który widział wysypujące się ze skrzynki listy. Gdyby nie egzekucja komornicza, ten pan pewnie by tam jeszcze, słuchajcie, leżał.
No tak, i z sąsiadami mam o tyle, znaczy mam wrażenie, że w tej historii każdy gdzieś tam, jak już to wyszło na jaw, trochę znosi z siebie, zdejmuje trochę odpowiedzialności. Sąsiedzi mówią, chodziliśmy do administracji i mówiliśmy, że to mieszkanie jest od kilku lat puste, a przecież jest podłączony gaz, przecież trzeba zrobić przeglądy wentylacji, no są te robaki w mieszkaniach, które ostatecznie spółdzielnia odpowiedziała mi, że tam dezynsekcje były prowadzone od 2023 roku regularnie, no czyli to nie jest tak, że nikt nie wiedział. Wreszcie no, rozmawiałem gdzieś tam z ekspertem medycyny sądowej, no i on dokładnie tej sprawy no, nie zna, nie badał, ale mówi, że to nie jest możliwe, żeby nikt nic nie czuł, bo na pierwszym etapie no, tam zachodziły normalne procesy rozkładu i to jednak musiało być czuć. No, a później już oczywiście nikt nic nie czuł, no bo to były zmumifikowane zwłoki. Więc zastanawiam się, czy może nie mówić tutaj no, o sąsiadach. No faktycznie no, próbowali coś zrobić, no musimy im wierzyć. No, na pytanie, jak spółdzielnia realizowała te swoje obowiązki, no bo jednak przeglądy instalacji gazowej czy przy instalacji wentylacyjnej, no to jest ich obowiązek. O to też ich zapytałem. Powiedzieli, że, no, że w tym mieszkaniu faktycznie się nie odbywały przez kilka lat i oni wysyłali pisemne informacje, że ma być ono udostępnione. No, z naturalnych przyczyn te informacje nigdy nie dotarły. No a ostatecznie powiedzieli, że jeśli chodzi akurat o wentylację, to tam jest taki, wentylacja jest w sposób tak zrobiony, że wiedzieliby, gdyby był jakiś chyba problem w jednym mieszkaniu i że faktycznie jest ona zablokowana. No ale no, faktem jest, że no wiecie, bo czasem odkrywa się zwłoki w mieszkaniach, w domach po kilku tygodniach, kilku miesiącach, ale ja nie przypominam sobie sytuacji, żeby to było po 4 latach.
W tym twoim tekście uderzyło mnie, ale to co mówicie, że każdy próbuje zdjąć z siebie teraz jakieś odium odpowiedzialności, wypowiedź jednej ze sąsiadek tego pana, która jakby komentuje, czy odnosi się do tego, że komentatorzy w internecie, internauci im, mieszkańcom tego bloku zarzucają znieczulicę.
Tak.
Boli ich to. Tak. Widać, że ich to boli.
Bolało ich to. Mówię, no tak zastanawiam się, na ile to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli trochę zdejmowanie odpowiedzialności, ale tak, no niewątpliwie, no pani raczej mówiła to szczerze, że ich to zabolało, bo przeczytała komentarze, że co to za sąsiedzi, którzy przez 4 lata nie wiedzieli, a oni przecież twierdzą, że informowali. No gdzieś tutaj na pewno nie zadziałały jakieś procedury. Pytanie, czy one w ogóle są, żeby w takich sytuacjach reagować, żeby mogła zareagować spółdzielnia, albo, no bo ostatecznie, no faktycznie, no to była interwencja komornicza w tym mieszkaniu i tu już faktycznie jakieś procedury były na to, żeby do niego wejść. Ale tak, tak, to ich zdecydowanie boli, że mówi się o tej znieczulicy, a oni tego tak do końca nie czują.
Dla mnie to jest też trochę o tym, co dzieje się z nami jako ludźmi, jako społeczeństwem, jako rodzinami, które żyją obok siebie, niewiele o sobie wiedzą i zawsze, kiedy ja jadę na miejsce jakiegoś zdarzenia, na miejsce jakiejś historii, o której muszę opisać i rozpytujemy. Tak wygląda nasza praca, że zaczynamy pukać do mieszkań i pytamy, co się wydarzyło. Zazwyczaj dzieje się to jakaś tragedia. To słyszymy bardzo często. Nie mieszam się w życie innych. Nie interesuje mnie. To nie mogę. Tak, ja nawet nie wiem, jak się ten człowiek nazywał, a mieszka za ścianą. I to myślę, że dużo mówi o tej kulturze takiego indywidualizmu, w której niestety teraz żyjemy. Mówię niestety, bo ja jestem orędowiczką takiej wspólnotowości i tak, żeby jednak interesować się drugim człowiekiem. Oczywiście w takich ramach uszanowania wolności osobistej. Natomiast myślę sobie, że to będzie też przyczynek do badań socjologicznych, że w dużym bloku, w dużym mieście, jak podkreślam, może się wydarzyć taka historia.
Tylko prawdopodobnie im wiek, bo mówimy, że to jest duży blok, ja policzyłem, że tam jest ponad 200 mieszkań prawdopodobnie. Pytanie, czy nie jest tak, że im większy blok, tym większa faktycznie anonimowość i że może faktycznie w mniejszym gdzieś to by było wykryte wcześniej, a tutaj było tak, że to się rozchodzi ta odpowiedzialność na wszystkich. No tam jest kilka pięter, tam około 10, ale faktycznie klatka schodowa jest wąziutka, tam są po 3 mieszkania, no więc jednak no, choćby w ramach tej samej klatki schodowej, tego samego piętra, no wypadałoby pewnie, żeby ktoś się tym zainteresował trochę prędzej niż po 4 latach.
Oczywiście.
Zaintrygowałeś mnie, Mikołaju, jeszcze tutaj obecnością w tej sprawie profesora Chojnickiego. Czy możesz powiedzieć, i jakie to okoliczności powodowały, że pan profesor jakoś poznał tego człowieka, że oni gdzieś się tam spotykali?
Poznali się w 1994 roku, jeżeli dobrze pamiętam, ale tak mi się wydaje. I pan Józef był takim pracownikiem technicznym uniwersytetu, czyli wspomagał naukowców w badaniach, w pomiarach w terenie, przynosił jakieś dokumenty i w ten sposób się poznali. No polubili się, mówi, że to nie jest jakaś zażyła przyjaźń, tylko bardziej no cenił tego człowieka, że to jeszcze taki przedwojenny typ, bo bodajże rocznik 39, zawsze w marynarce, ułożony i po prostu no, pracownicy naukowi i inni, no był lubiany wśród nich i dlatego później, jak już był na emeryturę chyba przyszedł jakoś na początku lat 2000, bo wtedy też profesor wspominał, że wykupił sobie taką podróż dookoła świata pan Józef i zniknął na miesiąc, a potem wracał z albumami i wszystkim pokazywał te zdjęcia. No i później, jak już był faktycznie na emeryturze, to starali się z nim spotykać, no co najmniej teraz w roku. Byli tacy naukowcy, którzy gdzieś tam mieszkali obok niego, więc spotykali się z nim trochę częściej, ale nie jakoś tam, że codziennie albo raz w tygodniu, no ale częściej. A on się z nim widywał przynajmniej ten raz w roku przy okazji spotkania bożonarodzeniowego, no i dlatego się zorientował, że to jest ten pan Józef, którego od 3 lat już na tych spotkaniach nie ma i przy stole z nimi razem nie siada.
A jakie ma emocje z tym związane, pan profesor?
No mówi, że jemu trochę dziwnie jest z tą sprawą, bo czyta, że pan Józef ma być pochowany jako NN, a dla niego to nie jest żadna anonimowa osoba, tylko po prostu Józek, który siadał z nimi no od wielu, wielu lat do stołu, no i którego zna od 1994 roku.
Tylko że procedury są takie, że żeby pochować pana Józefa pod jego imieniem i nazwiskiem, potrzebne są twarde dowody.
Tak, no też myślę, że też faktem jest, że trzeba to zaznaczyć, że no procedury, no prawo jest po to, żeby potem je wyegzekwować. Natomiast, no mówię, no to jest sytuacja, no myślę, że ona nam się szybko nie zdarzy, druga taka podobna, że wszyscy mają 99,9% pewności, że to jest pan Józef, a brakuje tego małego odsetka, żeby faktycznie mógł spocząć jako pan Józef, a nie jako mężczyzna AA.
A ja bym jeszcze...
NN, przepraszam.
A ja bym sobie jeszcze życzyła, żeby przy tej sprawie osoby, które są w kręgu zainteresowanych, czyli są sąsiadami, znajomymi, uderzyli się w piersi i powiedzieli sobie... czegoś jednak nie zrobiliśmy. Można było zrobić coś więcej.
Etykieta podróżnika przylgnęła do pana Józefa, dlatego że odbył tę jedną podróż dookoła świata?
Nie, nie, podobno żył dość skromnie, ale wszystko, co oszczędził, to faktycznie przeznaczał na podróże i wiedzieli to sąsiedzi, wiedzieli to na uniwersytecie. Sąsiedzi też o nim mówili profesor, z racji tego, że pracował na uniwersytecie. No, część prawdy okazało się, że w tym jest ostatecznie. Ale tak, tak, no głównie dlatego, że często go nie było, bo gdzieś tam po świecie.
I nagle zobaczyliśmy tutaj niesamowicie ciekawego człowieka w tym nieżyjącym od kilku lat.
Ciekawego, a jednak samotnego.
Zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Przenosimy się do Klęki. Rzutem na taśmę radni Nowego Miasta nad Wartą podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej właśnie w Klęce. Lutowa sesja Rady Gminy była ostatnim momentem na podjęcie takiej uchwały, bo według prawa oświatowego można to zrobić, czyli tę procedurę uruchomić najpóźniej na 6 miesięcy przed końcem roku szkolnego. Rodzice protestują, twierdzą, że nikt z nimi tego nie konsultował. Tę sprawę śledzi Grzegorz Ługawiak.
Do ostatniej chwili operacja była trzymana w tajemnicy, mówi Malwina Szczepańska, przewodnicząca Rady Rodziców.
Tydzień temu pojawił się terminarz sesji, punkt 9, głosowanie na temat uchwały o zamiarze likwidacji zespołu szkół w Klęce.
Wcześniej nikt z rodzicami nie prowadził żadnych konsultacji.
Pierwsze jakiekolwiek spotkanie, jakie było, było wczoraj.
Jak wszędzie, głównym powodem zamiaru likwidacji są względy demograficzne. Gminy nie stać na utrzymywanie 5 szkół, jedną trzeba zlikwidować. Padło na Klękę. Argumenty za likwidacją zawarte są w audycie sporządzonym na zlecenie gminy.
Że w szkole w Klęce nie ma możliwości prowadzenia odpowiednio zajęć dydaktycznych, że nie mamy pomieszczeń, że nie ma możliwości pracy w grupach, że nie ma możliwości gry w gry zespołowe, gdzie Klęka sportem stoi.
Rodziców nie przekonuje tłumaczenie władz gminy, że mowa wyłącznie o zamiarze likwidacji, dzięki czemu będzie można uruchomić wszystkie procedury weryfikujące zasadność decyzji.
Oczywiście, jeżeli to ruszy, to będzie lawina, więc my się nie godzimy na zamiar.
Większość uchwał o zamiarze kończy się faktyczną likwidacją, mówi radny powiatu średzkiego Mirosław Janicki.
Jeżeli taka uchwała intencyjna zapada, ona bardzo często zmierza do tego, żeby definitywnie szkołę zlikwidować.
Wójt Nowego Miasta nad Wartą Wiesław Schreiber mówi, że stoi na straży rozwoju całej swojej gminy.
Moim celem jest zapewnianie jak najlepszej infrastruktury, jak najlepszych szans rozwoju.
Wójt w 15-osobowej radzie ma 8 radnych ze swojego komitetu, ale w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wsparł go radny Juliusz Twardowski z komitetu Nasze PSR.
Zastanówmy się, czy będziemy mieli odwagę powiedzieć 8 tysiącom pozostałych mieszkańców, że muszą z czegoś zrezygnować, aby zapłacić za nasze marzenia.
Wójt Wiesław Schreiber przyznaje, że ewentualny zysk z likwidacji nie pojawi się natychmiast.
Pierwsze 2 lata tych oszczędności, no one są niezbyt mocno zauważalne, tak? Ale już na przykład w 3 roku to według jakby szacunków to jest około 500 000 zł z każdym rokiem.
Ponownie więc rodzi się pytanie, jaki będzie ostateczny bilans zysków i strat. Według wójta nie dowiemy się tego bez uchwały o zamiarze likwidacji.
Jeżeli się okaże, że to nie ma sensu, ja sam będę proponował radnym, żebyśmy po prostu z tego wszystkiego odstąpili.
Wójt głosowanie wygrał 9-5, ale może się to okazać zwycięstwem pyrrusowym, za które będzie musiał zapłacić w dniu wyborów.
W czasie kampanii wyborczej deklarował dialog. To były tylko szcze słowa, które miały nam zamydlić oczy.
Ja od razu powiem, że 24 lutego temat Klęki podejmiemy w naszej audycji w punkty. To będzie dokładnie 24 o 18.10 na antenie Radia Poznań. To już teraz zapraszam. A przypomnę, w studio tutaj u nas Ewa Ruszkiewicz, Super Express, Mikołaj Woźniak, Gazeta Wyborcza. Słuchajcie, co sądzicie? No, wiadomo, że tych spraw teraz jest dużo z tymi likwidowanymi szkołami, przedszkolami. Wiadomo, że decyduje ta demografia. Tu bym się chciał skupić na tym, że rodzice o zamiarze likwidacji dowiedzieli się z programu sesji Rady Gminy.
Myślę, że to, co mówiłeś, to nie ulega wątpliwości, że takich spraw będzie dużo, no bo demografia jest nieubłagana i którejś szkoły no, będzie trzeba zamknąć. Prawdopodobnie no, nie wszystkie się uda utrzymać. Natomiast no, tu musimy dyskutować o stylu, w jakim to się stało, bo mieszkańcy, jeden z mieszkańców w waszym materiale mówił, że wójt obiecywał dialog, a oni się dowiadują w sumie no przypadkiem, no wchodzą w program sesji Rady Gminy i widzą, że będzie dyskusja nad ewentualnym zamknięciem tej szkoły. No i tak to nie powinno wyglądać. Myślę, że pierwsi powinni dowiedzieć się zawsze rodzice, żeby oni się mogli do tego jakoś przygotować. No bo, tak jak mówiłem, któreś szkoły będą do zamknięcia, ale no warto mieć ten czas na to, żeby się z tym oswoić, no bo wiadomo, że w takiej sytuacji, kiedy dowiadujemy się nagle i w takim właśnie stylu, to budzi jednak dużo większe emocje, niż gdyby to było przeprowadzone w sposób przemyślany i wiadomo było trochę wcześniej niż w ostatnim możliwym terminie.
Tak, powiedzieć, że samorządowcy wykazali się tutaj w przypadku tej sprawy niefrasobliwością, to nic nie powiedzieć. Ja myślę, że ci mieszkańcy tej gminy mają pełne prawo do tego, żeby czuć się, że zostali po prostu zlekceważeni. Aczkolwiek prawo jest takie, że wójt nie musiał tych konsultacji społecznych przeprowadzać. Zrobił, jak to zrobił. Ale ja, moi koledzy, jednak będę się tutaj upierała, że to styl to jedno, ale kwestie tego, że traktowanie edukacji jako ekonomii i kosztów i robienie z tabeli zysków i strat jako pierwszy argument, to jest naprawdę duże nieporozumienie i to jest naprawdę ważki problem. Myślę sobie, że warto by było znów obudować się tutaj wiedzą i są już badania nawet na ten temat, które mówią, że to są tacy włoscy naukowcy, którzy przeprowadzili badania, mówiąc, z których wnioski są takie, że likwidacje małych szkół doprowadzają ostatecznie do odpływu mieszkańców i do realnych wymiernych spadku, do realnych kosztów i spadku lokalnych dochodów. To przecież nikt nie będzie chciał tam mieszkać. Zresztą mieszkańcy podnoszą, że można zaradzić temu problemowi właśnie poprzez rozwój budownictwa w Klęce i że dzięki temu ten problem demograficzny zniknie. No, ja nie jestem optymistką. Problemu demograficznego nie zlikwidujemy takimi działaniami. Nie stoimy nawet u progu, tylko już jesteśmy na dnie tego problemu. Główny Urząd Statystyczny mówi, że do 2060 roku 30% dzieci po prostu nam zniknie. Będzie 30% mniej tych dzieci w tych szkołach.
Czyli prawie jedna trzecia.
Jedna trzecia.
Ogromna liczba.
Tak, ale tutaj trzeba powiedzieć o tym, że remedium na problem z dzietnością w naszym kraju nie będzie zamykanie szkół, tylko reforma całego systemu. I myślę sobie, że warto przyglądać się teraz temu projektowi Ministerstwa Edukacji. Sejm wczoraj przyjął ten projekt, on będzie procedowany, który zastanawia się, co zrobić ze szkołami takimi małymi, do 70 uczniów. Szkoła w Klęce nie ma 70, ona ma blisko setkę, więc to jest jeszcze ta 30 dzieci więcej. Natomiast są rozwiązania, które proponuje ministerstwo, które wydają się być takie satysfakcjonujące dla wszystkich, bo będzie można łączyć klasy również rocznikowo, będzie można również ze szkół, które teraz są tylko obiektami edukacyjnymi, tworzyć takie małe centra kulturalne w wiosce. Pamiętajmy, że w tych małych wsiach, na tych obszarach wiejskich szkoła to jest takie naprawdę centrum kulturotwórcze, więziotwórcze. Te wspólnoty tam żyją wokół tej szkoły. Ja się nie dziwię, że mieszkańcy protestują. Ja nie dziwię się, że mieszkańcy walczą i że mieszkańcy głośno mówią, że nasze dzieci to nie są liczby, że edukacja to jest inwestycja, że to nie przyniesie nam wymiernych korzyści, które możemy ująć w Excelu. Ja życzyłabym sobie, żeby oczywiście było to w innym stylu przeprowadzane. Tutaj Mikołaju, masz rację, że to jest niedopuszczalne, że mieszkańcy dowiadują się ostatni, ale myślę, że warto też przyglądać się każdej sytuacji szkoły i po prostu też poczekać na ten projekt uchwały, która ma zreformować prawo oświatowe w Polsce.
Ten projekt, o którym mówisz, to faktycznie to wszystko brzmi obiecująco i w założeniach to pewnie są dobre myśli, tylko zawsze pytanie u nas pozostaje takie, jak zostaną ostatecznie zrealizowane. Natomiast do dwóch rzeczy chciałem się odnieść, do tego, że mieszkańcy na przykład mówią, że gdyby postawić na budownictwo komunalne w Klęce, to będą mieli im więcej mieszkańców, więc poprawi się problem demografii w tej miejscowości. No tak, no w tej miejscowości się poprawi, tylko prawdopodobnie w innych miejscowościach będą znowu szkoły, gdzie tych dzieci będzie za mało i tam będą rozważali zamknięcie szkoły, więc to też jest to faktycznie rozwiązanie dla mieszkańców Klęki, trochę ich rozumiem, ale problem po prostu nie zniknie, tylko przeniesie się w inne miejsce. Natomiast to jeszcze, o czym mówimy, razem z demografią i razem z tym, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i o tym to żadna tajemnica nie jest, dzieci jest mniej, ale prawdopodobnie będzie też mniej nauczycieli. No i to będzie więcej szkół, ta sama liczba szkół do obsłużenia, że tak powiem, tą samą liczbą nauczycieli, to nie będzie możliwe, bo ich będzie mniej po prostu. Wśród nauczycieli faktycznie jest trochę młodych osób, ale z tych, które ja znam w swoim otoczeniu, to przeważnie są osoby gdzieś tam po 50 roku życia, które jeszcze w tym zawodzie są, więc być może ta cała myślenie o reformie i o tym, jak to poprawić, powinno się zacząć też od tego, żeby warunki wchodzenia do tego zawodu naprawdę były takie korzystne dla ludzi, no bo to jest ciężka praca. I na przykład tak jak w przypadku lekarzy, razem ze wzrostem wynagrodzeń faktycznie ludzi przybyło na tych kierunkach medycznych jeszcze, bo to one zawsze były dosyć popularne, ale nie uciekają z Polski do pracy za granicę, tylko jednak pracują. Tutaj pytanie na inną dyskusję, gdzie jest sufit tych podwyżek, gdzie on powinien być. Natomiast kwestia jest taka, że jeżeli byśmy chcieli utrzymać tę samą liczbę szkół, to musimy patrzeć nie tylko z perspektywy tego, czy będzie wystarczająca liczba dzieci, ale czy będzie kto miał się tymi dziećmi zaopiekować i kto te dzieci uczyć. Nie?
A jeszcze kolejna kwestia to kwestia jakości tego kształcenia, bo jak zobaczymy, które miejsca na mapie, które miejscowości mają największe, najlepsze wyniki w rankingach szkół, to szkół wiejskich tam nie ma. Więc to jest również kwestia jakości tego, jak te dzieci się uczą w tych placówkach.
Takie konflikty wybuchają w różnych miejscach Wielkopolski i tutaj Ewo wspomniałaś o ustawie, która być może będzie ratowała te małe szkoły. Ja tylko przypomnę Państwu, bo na naszej antenie też o tym mówiliśmy, że na przykład toczy się bój o dwie takie wiejskie szkoły w gminie Kołaczkowo w powiecie wrzesińskim. Tam też na prośbę rodziców interweniował senator Fedorowicz, który z Polski 2050, który wręcz prosił wójta i apelował, żeby poczekać z rozwiązaniami na tę ustawę, o której ty, Ewo, powiedziałaś. Władze gminy uznały, że nie będą czekały, bo po analizie tej ustawy stwierdziły, że ona właściwie im nic tam nie daje. Tak stwierdzili gospodarze gminy Kołaczkowo. A jeszcze wracając na chwileczkę do tego trybu rozpoczynania tych procedur, widziałbym tutaj taki mały paradoks, bo wielu samorządowców uważa, że właśnie wywołanie uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, że ono właśnie tak formalnie rozpoczyna tę dyskusję. To, co tutaj padło z ust pana wójta Schreibera, tylko że właśnie tak też padło w tym materiale zwykle, jak już tam jest zamiar likwidacji, to zwykle on się przekuwa w likwidację.
Tak, wystarczy spojrzeć na statystyki tego, co samorządowcy robią i sam zamiar bardzo często jest uwieńczony faktycznym zamknięciem. I tu można naprawdę zrozumieć rodziców, którzy obawiają się i którzy oczekiwaliby od samorządowców tego, żeby mogli się wypowiedzieć, żeby mogli w taki cywilizowany sposób wyrazić swoją opinię. To myślę, że tego naszym władzom brakuje, żeby jeszcze spojrzeć faktycznie na obywateli, którzy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się.
Wydaje mi się, że tym trudniej będzie mieszkańcom w takie zapewnienia albo deklaracje uwierzyć, że do tej pory dowiedzieli się przypadkiem. Więc myślę, że tutaj gdzieś to zaufanie do władz zostało już wtedy podważone, a teraz jeżeli, to już jedno to statystyki, że faktycznie wydaje mi się, że jeżeli rozpoczyna się taką procedurę, to w większości przypadków się ją kończy, ale gmina sama sobie tutaj zdecydowanie nie pomogła w tym przypadku, żeby to jakoś mieszkańcom wytłumaczyć i z nimi rozmawiać.
Dodatkowo jeszcze nie wiemy, o jakie kwoty tutaj chodzi, ile gmina by zaoszczędziła, bo jeszcze przypomnę, że przecież likwidacja szkoły nie znosi z gminy obowiązku zapewnienia dzieciom dojazdu do szkół. Przecież te dzieci, które będą uczyły się w placówkach, które są oddalone od ich szkoły, muszą mieć zapewniony transport. To również jest realny koszt. Więc myślę, że jeśli przystępuje się i informuje jeszcze w tak, powiedzmy sobie szczerze, niegrzecznym trybie swoich mieszkańców, to myślę, że należałoby być przygotowanym już do tego i pokazać konkretne liczby.
Proponuję, żebyśmy uciekli od szkoły i zmienili temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Naprawdę uciekamy od szkoły, bo ferie, proszę Państwa, w Podkarpackiem, Lubelskiem, Wielkopolskiem, Lubuskiem i Śląskiem, czyli też tutaj właśnie w Wielkopolsce, 5 bodaj województw ma teraz te ferie. formalnie od poniedziałku, ale tak naprawdę z końcem ostatniej lekcji wczoraj, w piątek. Może tak, pół miliona chyba dzieci. Posłuchajmy relacji Magdy Koniecznej.
Wielkopolscy uczniowie mają już plany na najbliższe 2 tygodnie.
Będę jechał na narty i w góry. W poniedziałek piękna jest pogoda, w Krakowie też podobno jest nieźle, więc mam nadzieję, że będzie dobra zabawa.
Myślałem o wyjeździe, ale to takim na ostatnią chwilę trochę, w góry. Na narty chciałbym najbardziej.
Nie dla wszystkich uczniów to będzie czas wypoczynku. Maturzyści chcą ferie wykorzystać na naukę.
Raczej wszystko, co będę robił w trakcie ferii, to chyba się uczył po prostu, bo jest jeszcze ogrom materiału do nadgonienia.
Nie wszyscy uczniowie na ferie wyjadą daleko. Sporo będzie wypoczywać w Wielkopolsce.
Obserwujemy wzrost rok do roku, jeżeli chodzi o zgłoszone liczby form wypoczynku.
Mówi wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski.
Około 10%.
Miejsca wypoczynku w regionie już zostały sprawdzone, bo wcześniej przyjechały do ośrodków dzieci z innych województw, które miały ferie.
W tej chwili jest około 800 uczestników wypoczynku, którzy już są na terenie naszego województwa z innych województw.
Policjanci większego ruchu wyjazdowego spodziewają się już dziś.
Ten punkt kulminacyjny to są zazwyczaj ten początek ferii, środek ferii, koniec ferii.
Komendant wojewódzki policji w Poznaniu Tomasz Olczyk.
Natomiast my tą swoją aktywność będziemy mieli wzmożoną przez cały ten okres tych najbliższych 2 tygodni. Mamy przewidziane miejsca, w których będziemy sprawdzać autokary, które w sposób zorganizowany z naszą młodzieżą będą przemieszczały się w różne części kraju.
Będzie grupa dzieci, która nie wyjedzie nigdzie. 2 tygodnie spędzi na półkoloniach w mieście. Organizatorzy poznańskich półkolonii zapewniają, że dzieci nie będą się nudzić.
Ferie w mieście nie muszą być nudne. Pojawiają się u nas kursy nauki pierwszej pomocy, warsztaty ceramiczne, warsztaty kulinarne.
Na pewno zabierzemy dzieci na lodowisko, będą wizyty na pływalni.
Starsi uczniowie w większych grupach mogą się pojawić w ferie w centrach handlowych, dlatego będzie tam więcej policyjnych patroli.
No właśnie, i pewno w innych miejscach też się młodzież będzie gromadziła. Mamy niewiele czasu, także te ferie, może bym was zapytał o taką rzecz. Czy nie za dużo tego wolnego, tak kontrowersyjnie wiem, że teraz pytam, tego wolnego w szkołach? Dopiero co były aż 3 tygodnie wolnego na przełomie roku, święta Bożego Narodzenia, aż do 3 Króli. No, pierwsze województwa rozpoczęły ferie zimowe niemalże miesiąc temu, czyli krótko po tym pierwszym tam okresie przerwy. Jak to oceniacie?
Ja myślę, że tutaj w tej materii dużo do powiedzenia mieliby nauczyciele, którzy realnie widzą, że po tego typu przerwie uczniom jest bardzo trudno wskoczyć w rytm. Ale ja muszę powiedzieć to, co mi leży na sercu. Ja życzyłabym sobie, żeby przede wszystkim uczniowie w naszych szkołach nie byli tak przeciążeni materiałem, bo ja nie tylko jestem mamą trzech chłopaków w wieku szkolnym, ale również prowadzę zajęcia z młodzieżą z języka polskiego i oni przed wszystkimi feriami, tygodniami wolnymi, oni padają ze zmęczenia. Rzeczywistość dzieci w wieku szkolnym wygląda tak, że oni od 8 do 15, w 7, 8 klasie, potem również w liceum są w szkole, a potem pędzą na zajęcia dodatkowe. To jest niewyobrażalne dla nich zmęczenie i im się te ferie po prostu należą. Mi bliższy jest model taki skandynawski, że mielibyśmy bardziej trymestry i krótsze te przerwy, taki oddech i moment na regenerację sił, a z drugiej strony, żebyśmy nie powodowali tym dzieciom, że oni idą na dwa tygodnie urlopu, takich wakacji, a potem trudno jest im wskoczyć na te tory zwykłej nauki.
Czyli twoim zdaniem to wolne się należy, tak?
Wolne się należy, ale gdybym ja była ministrą edukacji, to zrobiłabym trymestry, zrobiła między trymestrami po tygodniu wolnego i myślę, że wtedy ten dobrostan naszej młodzieży byłby większy, że oni nie czekaliby na to wolne, tak zmęczeni.
Mikołaju?
A ja powiem z takiej perspektywy, że jeszcze całkiem te czasy pamiętam. Może już jest coraz dawniej niż bliżej do nich, ale wolnego nigdy za dużo. Tutaj tak nam się złożyło, że faktycznie no, święta zbiegły się z Sylwestrem w takich datach, że tego wolnego naprawdę było dużo, bo przecież nie tylko uczniowie, ale jak ktoś dobrze zagospodarował urlopem, to faktycznie miał tę przerwę całkiem sporą. Więc z tej perspektywy ja je dobrze wspominam, ale dobrze je wspominam dlatego, że po pierwsze na razie nie jestem rodzicem, więc nie muszę się martwić o to, jak zagospodarować ten czas dla dzieci na czas ferii, to pewnie jest jedna perspektywa. A druga jest taka, że no, te ferie, które pamiętam, to one jednak już przypadały na czasy liceum, więc tam już każdy się sobą bardziej sam zajmował, niż musiał coś mieć zapewnione, więc to są wspomnienia dobre, no.
A waszym zdaniem model ten, że trzy terminy ferii w tym roku, w zależności od województwa, sprawdza się to, czy nie?
Teraz i tak zostało to skrócone tylko do trzech turnusów, a nie do czterech, ale niestety rzeczywistość i tak pokazuje i statystyki, że gro dzieci nie wyjeżdża na ferie, że ci, których stać na te wyjazdy, to jest no, elita tak naprawdę finansowa, która może sobie pozwolić na drogie ferie.
A przypomnijmy, że to był argument rozbicia terminu.
No właśnie, bo oczekiwałoby się, że jeżeli są różne terminy, no to ośrodki, które przyjmują gdzieś tam turystów w tym czasie, no to te ceny nie będą tak wywindowane, ale rozumiem, że z tego, co mówicie, to nadal są wysokie ceny.
Są bardzo wysokie ceny. Ja nawet spotykam się z tym, że rodzice nie są w stanie wyłożyć jakichś określonych funduszy na wyjazdy takie kolonijne, obozowe, gdzie jest zorganizowana grupa, które z natury są tańsze. Z kolei te atrakcje, które są zorganizowane w miastach, gminach, ośrodkach kultury, bibliotekach, one są tak oblegane, że trzeba być sprinterem rodzicem, żeby się szybko na nie zapisać i zapewnić sobie miejsca na tych półkoloniach, zabawach, organizowanych zajęciach. Więc tutaj jest naprawdę bardzo wiele kwestii do poruszenia i myślę, że rozumiem też rodziców, którzy jak słyszą słowo ferie, to mają gęsią skórkę, bo muszą po prostu logistycznie to wszystko ogarnąć.
Ale wynika z tego, że największymi wygranymi na rozbiciu terminów ferii na kilka terminów to są właściciele różnych ośrodków wypoczynkowych, bo oni, jak mówicie, z cenami nie zjechali, a mają właściwie przez dobry miesiąc albo nie, półtora, a nawet dwa miesiące, jak były cztery terminy, dobry utarg.
Nie dosyć, że nie zjechali, to jeszcze je wywindowali.
Mhm. Dziękuję Państwu, życzymy Państwu i Waszym dzieciakom, Waszej młodzieży dobrych dwóch tygodni ferii, o wypoczynku. Ewa Ruszkiewicz, Super Express, dzięki.
Dziękuję.
I Mikołaj Woźniak, Gazeta Wyborcza.
Dziękuję.
Audycję zrealizował w jej przeważającej części Jarosław Pachyński. Rafał Rygulski, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
To był Tydzień w Wielkopolsce.